Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Witamy w kolejnym odcinku. No i co tam u Ciebie, Karolino?
O kurczę, chciałam pierwsza zadać to pytanie.
Udało mi się.
U mnie... Teraz jak słuchacie tego podcastu, to ja jestem w trakcie urlopu, także zapewne czuję się wybornie. Ale od czasu, kiedy ostatnio nagrywałyśmy, to w sumie trochę czasu minęło, bo miałyśmy lekką obsuwę, której wy nie zauważyliście, ale my zauważyłyśmy, więc miałyśmy więcej czasu na myślenie się. No i ja już w tym czasie zdążyłam na przykład brać antybiotyk, ale jak to mówię, to zorientowałam się, że to jest totalnie nudna informacja, także chyba wycofuję się z tego.
Ale wszyscy możecie odnotować w tym czasie.
No nie, masakra, nie wiem po co ja to powiedziałam. Ale przyszła mi do głowy ciekawostka, bo tak ostatnio rozmawiałyśmy o tych różnych medycznych naszych potyczkach. I w związku z braniem tego antybiotyku przypomniałam sobie, jaki ja mam problem. Ponieważ nie potrafię połykać dużych, białych tabletek, które jakby były zrobione z kredy. Wiesz, o co chodzi?
Wiem, że wiele osób ma z tym problem.
Ja normalnie wpadam w panikę i wydaje mi się, że się udławię, zanim ją połknę, dlatego moje gardło się tak zaciska i ta tabletka mi się rozpuszcza w buzi. I to jest obrzydliwe.
No to powiem Ci, że ja nie mam takich problemów. Oczywiście, że to nie jest przyjemne, ale ja nawet potrafię popijać takie tabletki, znaczy w sensie zjadać takie tabletki bez popijania, czego oczywiście staram się nie robić, bo wiem, że to jest bardzo złe i tak się nie powinno robić, ale jako dziecko dosyć często tak robiłam, niestety.
O fuj. No w każdym razie, jakbyście się martwili o moje zdrowie, to nic mi nie jest, tylko po prostu to była jakieś tam leczenie niewpływające na moje funkcjonowanie i mówienie i nie roznoszę żadnych wirusów w związku z tym.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy dzielili się z nami historiami swoich chorób, czy nie tylko dentystycznych, ale problemów, ale też wszystkich tych, którzy boją się pobierania krwi. Pozdrawiam. Pamiętajcie, jestem z was wszystkich dumna za każdym razem, jak idziecie na pobieranie krwi. I słyszałam, że wielu ze słuchaczek pomogło zajście w ciąży, bo wtedy trzeba często robić badania krwi.
A odnośnie ostatniego odcinka, to też chyba musimy oficjalne, znaczy nie musimy, ja muszę, oficjalne przeprosiny wystosować do całej Wielkiej Brytanii.
Ale właśnie, wiesz co, ja jakby chciałam też poruszyć ten temat, ale myślę, że jasnym było, i mam nadzieję, że tak było, jeżeli nie, to teraz małe sprostowanie, że mnie, jakby ja, ani ty też, ani razu nie twierdziłam, że nie było tam restrykcji, że ludzie nie mieli ciężko, że nie wiem, nie mogli wychodzić z domu. Po prostu mówiłam o swoich odczuciach.
No, ja po prostu źle powiedziałam, nie? No i spoko.
No widzisz, ja widziałam Twoje miny, więc ja jakby odbierałam to, co mówisz inaczej, bo miałam wrażenie, że tak o sobie gadamy, prawda? A nie życzysz im wszystkim, żeby ich znowu zamknęli, nie? Bo jakby zupełnie nie taka była intencja.
No, znaczy nie, akurat jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to myślę, że jesteśmy bardzo dobrze wyedukowane, bo i ja, i Karolina, myślę, obserwujemy wszystkie możliwe influencerki mieszkające w Londynie i okolicach.
Tak.
I Brighton, i co tam jeszcze. Więc ja wiem dosłownie, jaką mają pogodę tam codziennie.
Także... I pogody też zazdrościłam ostatnio. Mieliście tak ładnie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy z Wielkiej Brytanii.
Spokojnie. Ja bardzo dobrze wiem, jaki był lockdown i że wszyscy nie mogli spędzić świąt z rodziną i coś tam. Także spokojnie. My wszystko wiemy. Tutaj mnie edukuje Zoella i inne.
Akurat mnie Zoella nie edukuje, ale tak przyznam, że również wiele...
I wiemy, że wszystkie są w ciąży, także może tam u Was jakaś plaga ciąży panuje.
To ten lockdown pewnie. No nic, nieważne, nie o tym.
A co u Ciebie? Nie powiedziałaś jeszcze.
Ja w zeszłym tygodniu miałam ogromny przełom w swoim życiu. Pisałam Ci o tym chyba 35 razy, informowałam o tym wszystkich w moim życiu, nawet kursantów co po niektórych. Mianowicie po raz pierwszy po 30 latach życia zrobiłam kluski śląskie i każdy w moim życiu musiał się o tym dowiedzieć.
Aha. Zdziwiłam się trochę na Snapchacie. No. Trochę mnie to zdziwiło. Myślałam, że jesteś chora.
Nie. Naprawdę miałam tak ochotę ogromną na kluski śląskie i jeszcze znalazłam fantastyczne konto, oczywiście z poleceń kont jakichś tam innych na Instagramie, które nazywa się Biedanizm i dziewczyna, która to prowadzi, robi tak super robotę. Już zrobiłam z tego ciasto, zrobiłam te kluski śląskie, ale jakby gwoździem tutaj tego programu całego i dlaczego zaczęłam robić w ogóle jej przepisy, było to, że ona wrzuciła bardzo prosty przepis na sos, na wegański sos pieczeniowy, a bardzo mi tego brakowało, bo próbowałam robić takie sosy, powiedzmy pseudomięsne, tak? W sensie o takim smaku pieczeniowym, wegańskie w przeszłości. Nawet jadło nam ja chyba jakiś przepis, ale one wszystkie były jakieś takie bardziej skomplikowane i dłużej trzeba było się namęczyć, już nie pamiętam tam.
Mi to nigdy nie przyszło do głowy.
Okej, okay, a ja jakoś tak, chyba dlatego, że jak byłam u rodziny, w sensie u moich dziadków na obiedzie, to wiedziałam, że ludzie to jedzą i mi się też
ja
chciało.
Ja pamiętam, że jak tak. Ja byłam mała, to lubiłam zawsze tak. Sobie tak rozbabrać ziemniaki w tym sosie, żeby zrobiła taka papka.
I właśnie tego mi brakowało. No. Albo do, na przykład do pampuchów taki sos u mnie też się robiło, jak byłam dzieckiem. I nadal zresztą u moich dziadków takie obiady się pojawiają. No i właśnie strasznie im tego pozazdrościłam, ten zapach, to wszystko. I przyznam szczerze, że jakoś tego mięsnego jakoś tego smaku w tym daniu mi nie brakowało, ale tego takiego chyba uczucia, wiesz... Mm-hmm. Związanego z tym obiadem. I zrobiłam ten sos, jego się naprawdę robiło bardzo prędko. Możecie sobie olać już te kluski, jak nie chce Wam się ich robić, ale ten sos, naprawdę wejdźcie sobie na profil, który się nazywa Biedanizm i popatrzcie, bo
no dobra.
Wygląda nie najsmaczniej, ale jest bardzo pyszny, a jest po prostu zrobiony z jakichś, nie wiem co tam jest, były pieczarki, cebula, przecier pomidorowy i no... Takie naprawdę bardzo podstawowe składniki, które pewnie jak się uprzesz, to kupisz w sklepie na dole, nie? Nie musisz nigdzie iść i to wszystko jest tanie i na tym właśnie też jej profil polega. I to mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, że to sprawia, że wegańskie przepisy są po prostu dużo bardziej przystępne, a nie myślisz sobie, o cholera, znowu muszę zamówić płatki drożdżowe. Jakby nie ma nic złego w płatkach drożdżowych, ja sama je jadam i kupuję, ale no... było to naprawdę... To był highlight mojego tygodnia. A zaraz później wyjechałam na długi weekend. Wzięłam wolny w piątek i pojechałam na Odludzie. Było fantastycznie. Poza tym spróbowałam też nuggetsów z Burger Kinga, tych wegańskich, znaczy tych roślinnych.
To jakiś jest wysyp. Ja teraz też tak. Słyszałam, że w McDonaldzie...
Tak, i właśnie, tym pięknie mnie zapowiedziałaś, dlatego że w weekend spróbowałam też pierwszej kanapki takiej, którą McDonald's ma mieć w stałej ofercie. Właśnie z kotletem warzywnym. Cóż mogę powiedzieć na jej temat? Cieszę się, że jest. Myślę, że od czasu do czasu ją kupię, żeby pokazać, że cieszę się, że jest.
No i tyle.
Czy to jest no to, tak, o czym pragnę? No właśnie, znaczy to, o czym pragnę. Co ja mówię? To, czego pragnę? Nie wiem, nie było to niedobre na pewno. Nie było to też to, czego się spodziewałam.
No właśnie, ja planuję to zjeść i właśnie planuję wykorzystać sytuację, do której to jest potrzebne, bo nawiązując do tego, co Ty mówiłaś, ja również wybieram się na Odludzie. Będę jechać parę godzin autostradą i tam nie ma żadnej innej możliwości jedzenia, albo co tam może być, nie wiem, Orlen, czy tam są w końcu te wege hot dogi, czy nie. W każdym razie ja nigdy tego nie jadłam.
Ja to jadłam bardzo dawno temu, także ja nawet nie wiem, czy one są jeszcze dostępne.
No, a właśnie teraz będzie można skorzystać z tego McDonald'a. No wiadomo, że to...
No to nie jest na co dzień, tak.
Nie jest spoko, żeby właściwie wspierać taką bardzo złą korporację, ale jeżeli jest się w sytuacji kryzysowej, to zawsze spoko, że można sobie coś wybrać poza po prostu frytkami. Mhm. No, ale...
Ja też to zjadłam w trasie i muszę powiedzieć, że właśnie ten ostatni tydzień to jakoś obfitował w... syf. Jeżeli chodzi o moje, wiesz, mój jadłospis na ostatnie... W sumie to nie był tydzień, to było więcej niż tydzień, bo te nuggetsy z Burger Kinga to ze 2 tygodnie temu spróbowałam, wydaje mi się. Także może nie jest aż tak źle, ale no na pewno sobie zrobię teraz przerwę od takiego syfu, bo trochę szkoda jeść ciągle coś takiego.
Ale o McDonaldzie ja słyszałam od wielu influencerów na Instagramie, a o Burger Kingu nie słyszałam nic, także nie wiem, czy oni nie dbają o promocję.
Ja to wiem z internetu, tak? Tylko nie z ludzi opłaconych, tylko takich, którzy po prostu gdzieś tam informowali, o kurczę, spróbowałem, wow.
Aha, bo ja nawet nie przyszło mi do głowy, żeby pomyśleć o Burger Kingu w tym kontekście.
No i Burger King to nigdy nie było coś, co ja wybierałam sama z siebie,
no, ja
nawet, tak? Natomiast jak usłyszałam, że to jest, no to zamówiłam to, mój partner też spróbował i też powiedział, że są spoko, więc jakby...
Ale ja, no, jeżeli chodzi o nuggetsy, to mimo, że nie spróbowałam innych, to jestem wierną fanką Max Burgera.
O tak,
chociaż... To jest sztos.
Muszę powiedzieć, że... Nie wiem, czy lepsze, bo ten środek w Max Burgerze może być lepszy, ale w Max Burgerze jest trochę z... taka... Za... Przez to, że jak zamawiałam to jedzenie, ono przyszło trochę zimne, aha, to ta panierka się już robi taka trochę pancerna, jak dla mnie w Max Burgerze. I jak jadłam je świeże, to one były dobre. Jak troszkę już ostygły, no to trochę mi to przeszkadzało. Także jeżeli ktoś by jeszcze chciał spróbować nuggetsów, to mogę powiedzieć, że też ostatnio z moim chłopakiem testowaliśmy z racji tego, że rzucili w Biedronce. Więc jak mój chłopak wracał do domu, to napisałam mu, proszę Cię, wejdź do Biedronki po drodze i sprawdź, czy znajdziesz nuggetsy z firmy, która się nazywa The Vegetarian Butcher. I to jest wegańskie jak nuggetsy.
No dobrze, to chyba już wszyscy są głodni od tego gadania. Po prostu już więcej się nie dało. Ja mogę jeszcze dodać, że robiłam tiramisu i bezę, więc już w ogóle może Wam cieknąć ślinka, ale już...
Wystarczy.
Wystarczy. Czy coś ciekawego w tym czasie oglądałaś, Karolino?
Cóż, obejrzałam w końcu ten dokument Made You Look, to jest ten dokument, o którym Ty kiedyś mówiłaś, o fałszerzu. Obejrzałam też w końcu, a w zasadzie dokończyłam ten serial dokumentalny o kradzieży w muzeum w Bostonie.
Aha, ja to porzuciłam, właściwie nie wróciłam do tego.
Naprawdę? No. A mnie to strasznie wciągnęło i przypomniał mi się temat mafii. Zaczęłam też, oczywiście no to było gdzieś tam wieczorami, jak przygotowywałam się do zajęć do następnego dnia, zaczęłam też oglądać sobie dokument na Netflixie, który się nazywa, to jest taki serial dokumentalny o tym, jak rozpracowywano mafię, który się nazywa Fear City. I to jest o nowojorskiej mafii w latach tam dawno temu, 70. chyba.
Aha.
Także, ale to tak bardziej, no nie wiem, czy ja to polecam, po prostu oglądałam, żeby coś tam sobie w tle leciało.
Ja chciałam powiedzieć, że oglądałam taki już kultowy w pewnych kręgach film dokumentalny, który nazywa się Paris is Burning.
Uh-huh.
On jest z roku 90. i został zrobiony przez Jenny Livingston. Obejrzałam ten film, bo jakby wiedziałam, że on istnieje i już dawno chciałam go obejrzeć, ale wiadomo... Był gdzieś tam zakopany w mojej pamięci. A w jednym z ostatnich odcinków podcastu My Favorite Murder właśnie robiły historię związaną z ludźmi, powiedzmy, bohaterami tego filmu. Więc to wszystko mi się w taką piękną całość złożyło. I jeżeli interesuje Was kultura na przykład Vogue'u jako tańca, albo no wiadomo,
jak ten serial na Netflixie, Pose.
Pose, no właśnie. Jeżeli lubicie serial Pose na Netflixie i ogólnie interesuje Was kultura LGBT, no to jest taka pozycja obowiązkowa, myślę.
No ja ze wstydem przyznam, że owszem, słyszałam o tym filmie wielokrotnie, nigdy go nie widziałam.
On jest dostępny na YouTubie, a poza tym zrobiłam mały haul zakupowy książkowy.
Mhm.
Kupiłam sobie dwie nowe książki. Jedna Murakamiego pod tytułem Podziemie, największy zamach w Tokio. I to jest reportaż Murakamiego, także dość chyba nietypowa jak dla niego forma. W każdym razie nie czytałam jej, bo postanowiłam przeczytać najpierw drugą książkę, którą kupiłam, czyli Tomasza Manna, Czarodziejską górę. I jestem w trakcie czytania tego. Uważam, że to jest wspaniała książka i jest to idealny czas, żebym ją przeczytała przez to, że mam wolnych od pracy właściwie 10 dni albo 9 dni. Ale myślę, że tutaj jakoś bardzo w recenzję się nie będę zagłębiać, bo myślę, że kto ma wiedzieć, ten wie. Nie jest to literatura taka aktualna, więc chyba się raczej recenzji książek, które nie wyszły w przeciągu roku, nie robi. A ta książka wyszła 100 lat temu, także... O, faktycznie! Jakoś chyba 100 lat temu.
No proszę. Ja właśnie chciałabym zabrać się do czytania. Mam nadzieję, że teraz po moim weekendowym relaksie, bo właśnie podczas tego weekendu została mi ta książka polecona. Pozdrawiam Elę. Chcę przeczytać Wannę z kolumnadą. To jest reportaż o przestrzeni publicznej w Polsce. No, nie czytałam tego do tej pory, a myślę, że to będzie... Stara okładka wygląda chyba
to
inaczej.
To jest taki bardzo, bardzo modny autor. Jego Philip Springer.
Tak.
Ja go obserwuję na Facebooku i on zawsze ma ciekawe komentarze do aktualnych sytuacji polskich i światowych.
Po prostu pomyślałam, że wspomnę o tym, bo ja nigdy tej książki nie czytałam, a przy okazji rozmowy właśnie na takie tematy koleżanka mi ją poleciła, więc postanowiłam, że powiem Wam, bo może kogoś to też interesuje, a też jej przez przypadek nigdy nie czytał, więc poza tym wiem, że jak Wam powiem, to muszę to zrobić. Więc jest to w pewnym sensie jakaś motywacja też dla mnie.
Dobrze, to ja w takim razie stanowię, bo książka, którą ja czytam, ma 800 stron. I ja mam naprawdę wielkie postanowienie, żeby ją przeczytać w te moje dni wolne. I
dobra, jak masz dużo wolnego?
Obliczyłam sobie, że muszę czytać 100 stron dziennie, żeby mi się to udało. Nie wiem, czy jestem na dobrej drodze, czy nie. W każdym razie w kolejnym odcinku może się dowiecie, jak mi to poszło. Też zakładam oczywiście możliwość porażki, ale jeżeli będzie, to mam nadzieję, że niewielka.
Najważniejsze to się nie poddawać i najwyżej, jak to nie będzie ten moment, to do niej wrócisz, no. A poza tym ja myślę, że przeczytasz i nie ma w ogóle o czym, wiesz, mówić. No.
Dobrze. No to fajnie, dzięki.
O mój Boże, to było straszne. To było straszne.
No to kończymy dygresję i zapraszamy do historii numer jeden, którą przygotowała Karolina. Nie ja.
Tak, ja dzisiaj opowiem historię, która przyznaję, była gdzieś tam na mojej liście historii już znalezionych wcześniej, bo no nic mi się nie podobało w tym tygodniu, więc postanowiłam, przypomniało mi się, więc uznałam, że to znak. Pomyślałam, że może Was ta sprawa też zainteresować, bo jest taka dosyć, no powiedziałabym, momentami niesmaczna.
Okej.
Więc tak, dzisiaj opowiem o rodzinie Moslerów i to była pani Candy, która miała na imię Candice i jej mąż Jacques Mosler. Candy urodziła się w latach 20. Jej mąż był od niej sporo starszy, bo kiedy oni się poznali, ona miała 28, on już ponad 40. Przyznam szczerze, że już nie pamiętam, kiedy on dokładnie się urodził, ale generalnie było tak, że i on i ona mieli już ze sobą nieudane małżeństwa. Ona pochodziła z małego miasteczka w Georgii, on pochodził z Rumunii, jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i kiedy był nastolatkiem, bodajże miał 12 czy 13 lat, jego ojciec umarł i on musiał zrezygnować ze szkoły, żeby wspomóc swoją rodzinę finansowo i zaczął pracować jako sprzedawca gazet, wiesz, taki chłopiec tam te gazety roznosił.
Paperboy.
Dokładnie. No i potem gdzieś tam się zaczął piąć po szczeblach kariery, zaczął pracować przy samochodach, potem zaczął udzielać pożyczek ludziom, którzy takie samochody i inne rzeczy chcieli nabyć i z tego co zrozumiałam, bo zresztą ta sprawa jest opisana w naszym ulubionym programie Power, Privilege and Justice. Tak i tam pan Dominik opowiada, że ten jego bank, czy ta jego firma, która pożyczki oferowała, reklamowała się tym, że dadzą pożyczkę każdemu.
Aha.
Oczywiście na nie wiadomo jaki procent, prawda? I nie wiem, czy tam łamali po tym nogi, chyba nie, bo to chyba była normalna firma, ale domyślam się, że dla wielu ludzi mimo wszystko było to zgubne. Candy miała dwójkę dzieci, była rozwódką, tak jak mówiłam, z tego co rozumiem, miała dużo większe marzenia niż mogło jej zaoferować to miejsce, gdzie się urodziła. Zabrała ze sobą dzieci, zaczęła pracować jako modelka, no i wkrótce później otworzyła agencję modelek, a także coś, co nazywa się finishing school, czyli takie, wiesz, gdzie przychodzą dziewczynki i uczysz tam, czy dziewczynki, młode kobiety i uczysz tam je manier, prawda, i zachowania. Także, no, ale zaczęło jej jeść bardzo dobrze, z tego co rozumiem, była bardzo dobrą businesswoman, miała taką smykałkę do interesów. No i właśnie w ten sposób poznała pana Jacques'a, który był niedługo po rozwodzie, miał czwórkę dzieci ze swoją byłą żoną, to były cztery córki. Z tego co wyczytałam, też gdzieś ten rozwód chyba był dla niego dosyć drogi. I oni się poznali przez pracę charytatywną Candy. Bo ona poza tym, że była wiesz, matką, bizneswoman i 30 innych ról, no to również właśnie udzielała się charytatywnie. No i przy okazji zbierania tam na jakiś cel poznała Jacques'a i wyciągnęła od niego trochę pieniędzy jako darowiznę, chociaż on nie był chyba jakiś taki super skłonny do wydawania kasy. W ten sposób się poznali i bodajże po pół roku od zapoznania się wzięli ślub. Bardzo się sobie podobali, No i zaczęli w ten sposób żyć wspólnie. Łącznie mieli 6 dzieci. Natomiast po kilku latach adoptowali jeszcze 4.
Okej.
Okay. Tak. I właśnie to przyznam bez bicia, że sobie tego nie zapisałam, ale w naszym ukochanym programie wspominają coś, że to były dzieci z jakiejś rodziny, gdzie mąż zastrzelił żonę? I Candy zaproponowała mężowi Jacquesowi, żeby zaadoptowali te dzieci?
Aha.
Ale nie cytujcie mnie.
To
jakby
ma związek z dalszą częścią nie. tej historii?
Nie.
Myślałam, że potem ktoś, kogoś, mąż zastrzeli żonę znowu.
Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No i tak sobie razem żyli, piękni, bogaci, mieszkali w Houston, w jakiejś ogromnej posiadłości. W pewnym momencie ponoć jednak ta różnica wieku dała o sobie znać, kiedy Jacques zaczął chorować i on z tego co... To akurat chyba widziałam w takim programie, który się nazywa Crime to Remember. I tam mówiono, że on wyjechał do Europy na jakiś czas, żeby leczyć się z jakichś problemów oddechowych, co mu pomogło, no i rzeczywiście wrócił odmieniony. No ale wracając do głównej historii, to 39 czerwca.
O, okay. Ciekawe. 30 to wtedy były takie dłuższe miesiące.
Tak, w tych dawnych czasach.
Wow.
Tak. W każdym razie, w 64 roku, 30 czerwca, o godzinie 4:30, z tego co pamiętam, na policję zadzwoniła Candy, twierdząc, że wróciła do domu, a właśnie w domu zastała nieżyjącego męża. To działo się wtedy w Miami, w ich mieszkaniu. No i oczywiście, kiedy policja przybyła na miejsce, no to zobaczyła właśnie Jacquesa leżącego w piżamie i owiniętego kocem. Z wieloma ranami kutymi, bo ich było około 39 i stąd mi się to 39 wkradło wcześniej. I również miał obrażenia na głowie, a dookoła niego były szczątki jakiejś kryształowej figurki czy też wazonu. W jednym miejscu mówili, że to był ptak, w innym widziałam informację, że to był wazon w kształcie łabędzia. Także, ale też
wiem, się... Tak.
Ale właśnie jakby śmiać mi się chciało z powodu tej dokładności opisu, jaki to był ptak. No. No więc jeszcze ktoś mu po prostu dowalił, wiesz, na koniec tym szklaną figurką czy wazonem. Policja oczywiście zaczęła wypytywać sąsiadów, czy coś słyszeli, czy coś widzieli. Większość z nich słyszała szczekanie psa. Była jakaś kobieta, która sąsiadka, tak, która powiedziała, że widziała odjeżdżający biały samochód, do którego wsiadł jakiś mężczyzna jej nieznany, czyli ktoś, kto w tym budynku nie mieszkał. Ktoś tam też twierdził, że słyszał jakieś krzyki, no ale jakby żadnych konkretów. Kiedy policja zaczęła rozmawiać z Candy, okazało się, że ona była w szpitalu. Policja oczywiście potwierdziła tą wersję wydarzeń, bo to była 4:30 w nocy. Nie wiem, czy to powiedziałam, czy nie. I kiedy policja zaczęła potwierdzać tą informację, okazało się, że tak, rzeczywiście to jest prawda, ponieważ Candy miała problem z okropnymi migrenami, które przeszkadzały jej w funkcjonowaniu i po prostu pojechała do tego szpitala po zastrzyk, żeby sobie po prostu użyć.
Zrobiła to w środku nocy?
No tak, no a kiedy cię migrena dopada? No w różnych momentach, prawda? Ludzie jeżdżą na pogotowie w różnych chwilach, tak myślę. Poza tym to jakby wszyscy, to nie była żadna nowość, to nie była nowa informacja na jej temat, że ona rzeczywiście na takie problemy cierpiała i zresztą potem jeszcze do tego wrócimy. No i właśnie też dowiedzieli się, że ona rzeczywiście ten szpital dopiero po godzinie 4:00 opuściła. Więc tutaj wszystko się zgadzało, poza tym z tego co rozumiem, Candy była raczej drobnej postury, więc nie wiem, czy dałaby radę zrobić coś takiego. Candy miała swoje podejrzenia, oczywiście pytana przez policję, mówiła, że to może jakaś, wiesz, napaść rabunkowa. W zasadzie to jej mąż zaraz ze skórę tylu osobom, no bo prowadząc banki i firmy, które polegały na tym, że dajesz ludziom pożyczki, a jak ci nie płacą, to odbierasz im ich majątki, można się nabawić naprawdę wielu wrogów, tak myślę. No więc jakby policja tutaj miała ciężką robotę, bo no, to grono podejrzanych było naprawdę spore. Dodatkowo jakby chyba wszyscy już wiemy po tylu odcinkach podcastów, że takie rzucanie się na kogoś z nożem i potem jeszcze walenie po głowie, to nie jest przypadkowa zbrodnia ani rabunek, prawda, zazwyczaj, tylko jednak jak to się mówi, crime of passion.
Może być. Crime of passion albo psychopata.
Tak, jedno z dwóch. W pewnym momencie śledztwa Candy zasugerowała, że jej mąż zaczął się za bardzo przyjaźnić z mężczyznami.
Okej.
Okay. Tak. No i sugerowała właśnie, że nie wiem, czy odkrył w sobie pociąg do mężczyzn, czy po prostu, nie wiem, pogodził się z nim w późniejszych latach życia, no ale twierdziła, bo właśnie on zaczął sporo pomieszkiwać w Miami, oni, ich rezydencja była w Houston, ale on zaczął pomieszkiwać w Miami, rozumiem, że nie tylko z powodu interesów, ale również też z powodu bliskości wody, która miała mu pomagać z jego problemami, jak to twierdzili, tymi oddechowymi, jak to twierdzili w tym programie Crime to Remember. No i właśnie zasugerowała, że on po prostu miał kochanków, pewnie wielu i, nie wiem, kłócił się z nimi i jeden z nich zrobił mu krzywdę.
Może być.
Tak. Policja nawet rozmawiała z jakimiś tam mężczyznami w ich życiu, u niego ponoć pomieszkiwał jakiś jeden jego pracownik, ale on się zarzekał, że nic ich takiego nie łączyło i że nigdy Jacques'a z żadnymi mężczyznami nie widywał w takich sytuacjach. No a jak u niego mieszkał, no to pewnie by coś widział. Poza tym też policja odnalazła jego dziennik, jak wynikało z programu pana Dominika, z którego wynikało coś zupełnie innego. No i niestety policja miała troszeczkę problem, no bo nie miała żadnych śladów, tak?
Niczego.
No tak, no bo mieli dosłownie jakiś jeden odcisk dłoni w mieszkaniu osoby obcej i tyle.
Mhm.
Były jakieś tam krople krwi, tak, jakieś niedopałki papierosów, ale no nic takiego konkretnego, co wiązałoby to morderstwo z konkretnym podejrzanym.
Mhm.
Więc musieli naprawdę przez dużą ilość informacji, dużą ilość osób przejść, żeby do czegoś dojść, ale właśnie postanowili uczepić się tego białego samochodu, który widziano pod budynkiem, w którym mieszkał Jacques. No i rozmawiali z ludźmi z firmy Jacques'a i okazało się, że taki sam samochód został, bo oni oczywiście spisali szczegóły tego samochodu, wiecie, ze mną gadanie o markach, nie pamiętam, czy to był Chevrolet, czy Chrysler, coś takiego, nieważne. Marka nie jest istotna. W każdym razie zapisali wszystkie te dane, no i okazało się, że firma Jacques'a zarekwirowała właśnie taki samochód od niespłacającego długów.
Mhm.
No a układ był taki, że jak rekrwirowali, wiesz, coś fajniejszego, to Candy se brała i jeździła przy tym przez kilka dni. Tak se, wiesz, próbowała.
Mm-hmm.
No i w firmie nie wiedziano, co się stało z tym samochodem, no ale firma wiedziała, nie firma, tylko policja, przepraszam, wiedziała, że był konkretny mężczyzna, który pracował jako mechanik właśnie dla Candy i Jacques'a. No i rzeczywiście ten mechanik zeznał, że na kilka dni przed śmiercią Jacques'a dostarczył ten samochód Candy, kiedy wracała z wakacji. Że przyjechał tym samochodem na lotnisko, żeby jej go podrzucić, żeby ona mogła sobie potem już tam jechać, gdzie chciała. No ale policja, rozmawiając z Candy, zapytała się jej o ten samochód. Ona mówi, no tak, ale ja go odwiozłam tam na parking, gdzieś tam pod firmę, 3 dni przed śmiercią jego, czy kiedyś. No i okej. No więc w zasadzie nie wiadomo było, co się stało z tym samochodem. No ale policja postanowiła, że skoro to jest w zasadzie ich jeden z niewielu konkretnych tropów, tak? Poza szukaniem potencjalnych zabójców wśród wrogów Jacques'a, no to postanowili go cisnąć i zaczęli go po prostu aktywnie szukać po mieście. I faktycznie udało im się, dlatego że znaleźli go na przy lotniskowym parkingu porzucony, tak? Stał. Jak już wcześniej wspominałam, Candy i Jacques zaadoptowali 4 dzieci, ale to nie była jedyna osoba, która pojawiła się w ich życiu, którą się zajęli, powiedzmy.
Oj, to byli bardzo tacy dobrzy.
Mhm. Tak, jedną z takich osób był też siostrzeniec Candy, który nazywał się Melvin Powers, mówili na niego Mal. No i on tam przyjechał jako bodajże 17-latek, bo matka, jakby siostra Candy poprosiła ją, powiedziała, słuchaj, weź go do siebie, zrób, że coś z nim, bo no on chyba wpadł w jakieś kłopoty, gdzieś tam został aresztowany, no więc...
Aha.
Mhm, tak, no właśnie. No i... No i Candy oczywiście powiedziała, wiadomo, przyjeżdżaj, tak, pakuj młodego i weźmiemy go. No i jej mąż Jacques też jakby ponoć traktował go bardzo dobrze, znalazł mu pracę u siebie w firmie, zaczął go jakby tak uczyć, wiesz, przygotowywać do roli jakiegoś tam pana dyrektora, wiesz, finansowego czy cokolwiek innego. Dał mu dobrą pensję, ubrali go w dobre ciuchy, no i bardzo chcieli mu ewidentnie pomóc. No i tutaj robi się troszeczkę dziwnie.
Bo on nie chciał pomocy.
On tej pomocy chciał, tylko że w pewnym momencie zaczęły wokół tej rodziny krążyć naprawdę dziwne pogłoski.
Aha.
No, a pogłoski dotyczyły... I to w ogóle, jakby ja sobie w dużej ilości miejsc, no tak jak napisałam, tajemnica, cudzysłów, bo Z tego, co rozumiem, wcale nie było to taką tajemnicą, bo oni się po prostu nie ukrywali, bo Candy i Mal mieli romans. Czyli Candy miała romans ze swoim siostrzeńcem.
I to był jej siostrzeniec taki z krwi.
Tak, to był syn jej siostry. A wyszło to tak, że oni po prostu, że na przykład służba w tej posiadłości, gdzie oni mieszkali w Houston, po prostu słyszała, jak oni się ze sobą zabawiają. Jeździli sobie jakimiś tam super Cadillacami, wiesz, w ogóle chodzili sobie na randeczki, można powiedzieć. No nie wiem, no może ona mu nie siadała publicznie na kolanach albo się tam nie całowali, ale tak czy inaczej jakby ewidentnie było widać, że coś tam jest. Nie tak.
A ona ile miała lat wtedy?
Ona z tego, co rozumiem, była już wtedy po 40.
Okej. Okay.
Tak, więc naprawdę fajnie. I właśnie w tym programie Crime to Remember powiedzieli bardzo zabawny / tragiczny fakt, że kiedy tam coś się zaczęło między nimi dziać, ten żar się zaczął tlić, ale chyba jeszcze zanim do czegokolwiek tak doszło fizycznie, to ponoć Candy jakby zaczęła go poprawiać tego swojego siostrzeńca, że zajęła się jego odstającymi uszami na przykład.
Co?
Tak, że on sobie wyciął migdałki, bo chrapał. Że też pracowali tam wspólnie nad jego cerą, bo on miał, wiesz, jakieś tam potrocznikowe nierówności.
To ona sobie znalazła taką laleczkę?
No chyba tak. No i potem, jak już był gotowy, że tak powiem, czy też jej odpowiadał, no to się zaczęło.
Nie, no to jest obleśne dość.
Jest obleśne, dlatego mówiłam, że robi się niesmacznie.
Nie, no masakra.
Tak, no i jakby służba doskonale, to, że tam jakieś plotki były na zewnątrz, to jedno, ale służba doskonale wiedziała, co się działo, no i w pewnym momencie do Żaka te plotki dotarły. No siłą rzeczy musiało tak być. Akurat u Dominika w programie mówili, że to służba powiedziała, ale w jakichś tam tych kilku artykułach tak raczej mówili, że dotarły do niego po prostu te plotki, więc ciężko stwierdzić kto, no ale ktoś życzliwy.
No ale pewnie to ten Żak płacił służbie.
No, tak. Tak jakby, ale wiesz,
więc
czasami po prostu nie chcą się...
być bardziej jemu lojalni.
Nie wiem, w każdym razie dotarło to do niego. No i on rozwścieczony zaczął szukać po całym domu pamiętnika swojej żony. No i znalazł niestety ten pamiętnik.
Nie mów mi, że ona jeszcze jak 13-latka prowadziła pamiętnik, w którym opisywała: ten się na mnie dzisiaj popatrzył, a ja mu wyciąłam migdałki.
No, z tego co rozumiem, to tak. I jeszcze w tym programie właśnie Crime to Remember, to się chyba w ogóle nazywa ten odcinek Candyland, więc w ogóle już dramat. I tam wspominali coś, że on był chyba dumny z siebie, bo potrafił swoją ciotkę zaspokoić oralnie. Także świetnie tam. No nie, no po prostu dramat, szczerze mówiąc. Fuj. No i tak se żyli. No i Jacques znalazł ten pamiętnik, wpadł w szał, no i oczywiście postanowił Mala wyrzucić z chaty.
A ciekawe, co na to jej siostra.
Ja nie wiem, też o tym myślałam wielokrotnie, bo to nie jest jeszcze koniec, potem się robi... No, w każdym razie. Wiesz, trzeba pamiętać o tym, że oni należeli do jakiejś śmietanki towarzyskiej. Nie wiadomo, na jakie przyjęcia imprezy byli zapraszani. Działali charytatywnie, cholera wie co jeszcze. Więc to były w zasadzie osoby publiczne, tak? Tacy no, półcelebryci, powiedzmy. Zwłaszcza ta Candy, z tego co rozumiem, ona była bardzo, bardzo taką osobą, która łatwo wzbudzała sympatię, wiesz, ona miała taki południowy akcent. Poza tym była bardzo ładną kobietą, mądrą, więc jakby, no, więc nie dziwię się, że oni plotkowali, że tak powiem, tak? Bo to nie był, no. No i oczywiście Jacques postanowił tego Mala wyrzucić z chaty, ten się stawiał, to Jacques musiał jeszcze wezwać na niego policję. No i właśnie, policja prowadząca śledztwo o zabójstwo Żaka dowiedziała się o tym incydencie, bo pamiętajmy, że to były dwa różne miasta, prawda?
Okej.
Dowiedziała się o tym incydencie, no i zaczęli drążyć, o co tu w ogóle chodziło. No i wtedy na jaw wyszedł ten romans nieszczęsny.
Bo oczywiście Candy się nie przyznała wcześniej.
No gdzie to? Powiedziałabyś komukolwiek, że masz romans ze swoim bratankiem? No, czy siostrzeńcem?
Ale jeżeli już policja w innym mieście o tym wiedziała, no to ile czasu mogło zająć im?
Tamta policja nie wiedziała, że oni mają romans. Po prostu Jacques wezwał policję, żeby wyciągnęli Mala z jego domu, bo on go z tego domu wyrzucił, kazał mu się wynieść, a on nie chciał tego domu opuścić.
Okej.
A policja, wiesz, drążąc tam, prowadząc śledztwo, dowiedziała się, że oni mieli między sobą romans. Też już nie pamiętam gdzie, była taka informacja, że ponoć Jacques konsultował się ze swoim prawnikiem, bo chciał się w jakiś sposób, no nie wiem, czy zemścić na Candy, to jest chyba złe słowo, ale jakby, żeby to się na nie odbiło, tak, w jakiś sposób. Ale prawnik mu ponoć wtedy odradził i powiedział, że nie, po co ci to, po co ci takie, wiesz, nie rób tego i tyle. Ale problem był taki, że Candy podpisała przed ślubem intercyzę, czy też jakąś taką umowę około intercyzową, z której wynikało, że jeżeli ona wniesie o rozwód, to dostanie tylko 200 tysięcy dolarów. A majątek naszego Żaka był szacowany wtedy na ponad 30 milionów dolarów. To ten typ, to ja nie wiem, co on by był teraz warty, nie? To jest jakieś niesamowite. No a z kolei, jeżeli Żak by wniósł o rozwód, no to musiałby się liczyć z tym, że w sądzie żona będzie walczyła o połowę jego majątku.
Czyli po prostu zostali małżeństwem.
Tak, nie warto być bogatym, kochani. Po co to komu? Naprawdę, to są same problemy. W każdym razie. No i tak sobie trwali, jedno w jednym mieszkaniu, drugie w drugim mieszkaniu. Z tego, co pamiętam, to Candy została chyba w tej posiadłości w Houston, no ale oczywiście tam sobie latała na wakacje, latała do Miami, wszędzie tam, gdzie chciała. No i kiedy policja dowiedziała się o tym wszystkim, no to stwierdziła, że Mal idealnie pasuje po prostu do kogoś, kto mógłby Żaka zabić po prostu, tak? Po prostu. No. No, ale byli też pewni, że Candy musiała z nim w tym uczestniczyć, no ale miała to alibi. Tylko, że w tym alibi były dziwne rzeczy. Na przykład to, że ona do szpitala, specjalnie tego nie powiedziałam wcześniej, pojechała z dziećmi wszystkimi swoimi. Oczywiście niepełnoletnimi, bo te dzieci z pierwszego małżeństwa to już były dorosłe. Po co zabierać dzieci ze sobą na zastrzyk w środku nocy? Nawet jeżeli jej się to zdarzało, no to po cholerę ciągasz ze sobą dzieci.
No nie wiem.
Bardzo dziwna sprawa. Poza tym policja też dowiedziała się, że będąc w szpitalu Candy, do Candy ktoś 3 razy zadzwonił. I pielęgniarki ją tam prosiły, że o, ktoś do pani dzwoni. Też ciekawe. Był to mężczyzna za każdym razem. Tak tylko wspominam. A poza tym jeszcze była też kwestia, że przy rozmowie z mechanikiem tym rodziny, o którym wcześniej wspominałam, tak, który się zajmował często samochodami Candy i jej męża Żaka. No i właśnie z rozmowy z tym mechanikiem wyniknęło, że niestety coś, co mówi Candy, nie jest do końca prawdą, bo ona twierdziła, że ona odstawiła ten samochód na 3 dni przed śmiercią swojego męża. A ten mechanik mówił, że w dzień czy w dniu śmierci jej męża on widział, jak ona wsiada do tego samochodu. Tylko, że no, jakby on chyba nie wiedział, że jej źle robi, ona nie wiedziała, co on powiedział, tak? Bo nie wiedzieli, no wiadomo. Potem policja się też zorientowała, że no to tym bardziej ona musiała z tym Malem w tym wszystkim uczestniczyć. Ale troszkę trwało, zanim oni zebrali te wszystkie zeznania, dowody, tak? No to jest jednak taka dosyć pewnie żmudna robota. No i w międzyczasie Candy już zdążyła pojechać leczyć swoją migrenę do jakiegoś ośrodka, chyba w ogóle do innego stanu, i tam siedziała dosyć długo, aż właśnie nie pojawiło się oskarżenie w jej kierunku, bo Mala już aresztowano pod zarzutem tego morderstwa, no ale jeszcze budowali sprawę właśnie przeciwko Candy. Po tym jak aresztowano Mela, po tym jak stwierdziła policja, że on jest idealnym podejrzanym, oczywiście motywem była tutaj kasa i romans, wiadomo, ale też znaleźli dodatkowe dowody na jego winę. Poza odciskiem dłoni, o którym wcześniej wspominałam, znaleziono też krople krwi na przykład na jego ubraniach, czy właśnie w tym samochodzie, który porzucono pod lotniskiem, a także okazało się, że w dniu zabójstwa Żaka Mel przyjechał na Florydę do Miami dosłownie na kilka godzin. Bo on przecież mieszkał w Houston, tam gdzie Candy, która no wiadomo rozkładała jakoś tam ten swój czas pomiędzy różne miasta i wakacje, ale on pojechał na lotnisko w Houston, zakupił bilet za gotówkę, poleciał do Miami. Tam był przez kilka godzin i kilka godzin po tym, jak Żak zginął, wrócił z powrotem do Houston. I znaleziono na to świadków, znaleziono pracowników lotniska, jak i również pracowników jakiegoś baru, gdzie dwukrotnie był właśnie podczas tej pewnie niepełnej doby, jaką spędził na tej podróży. Troszkę się tych dowodów jednak zebrało. Prawnicy tam poradzili Candy zawsze, że w sumie lepiej będzie dla ciebie, jak pójdziesz na te kilkanaście dni do więzienia. No i ona do tego więzienia z radością poszła. Oczywiście wszędzie krążyły media, to była super, super medialna sprawa i ona też jest w taki sposób znana jakby w internecie, że jako jedna z bardziej medialnych spraw, jaka miała miejsce. Candy właśnie w Power, Privilege and Justice jest sporo nagrań, w których słychać wypowiedzi Candy, jak ona tam a to ze swoim wnusiem, a to ze swoim adoptowanym synem, a to z kimś tam, wiesz, do kamer mówi, jak kocha ludzi w Miami, wierzy, że ludzie w Miami są, wiesz, tam, no po prostu jakiś absurd, nie? I ona zawsze taka idealna, ani włosek po prostu, wiesz, nie odstający i tym swoim akcentem tam ludzie przychodzili autografy od nich brać. Ustawiali się po prostu dziennikarze z różnych krajów, z różnych stanów. Wszyscy się tam zlatywali, żeby zbierać informacje i raportować, wiesz, na bieżąco wszystko to, co się tam działo. No i ona właśnie była taką celebrytką, można by powiedzieć, za krat. Widziałam też porównania tej sprawy do sprawy OJ-a oczywiście. No i potem doszło do procesu. Ale zanim, przepraszam, jeszcze jak Mala aresztowano, a Candy jeszcze była na wolności, zanim pojechała sobie tam leczyć tą migrenę, to ona zdobyła dla niego bardzo dobrego prawnika, który właśnie często bronił w takich sprawach kryminalnych w tamtych czasach. On się nazywał Percy Forman. I pan niestety zażądał bardzo dużej zapłaty z góry i właśnie też Power, Privilege and Justice mówili, że no, dla Candy to nic trudnego. Mimo to, że pieniądze były wtedy zamrożone, no to ona po prostu go zaprosiła na chatę i powiedziała, tu są moje futra i tu jest moja biżuteria, bierz co chcesz.
Ojej.
No może przesadzam z tym, bierz co chcesz, ale spokojnie te kilkadziesiąt czy ile tam tysięcy była w stanie uzbierać.
Nie? No pewnie.
No, czy to nawet... Nie, to była jakaś bardzo duża suma, już teraz nie przypomnę sobie, ale no było tego dużo. Kiedy ją aresztowano, czy też ją oskarżono, to ona też sobie znalazła w ogóle jakiś duet też prawników, super. No i tak uzbrojeni po zęby w najlepszych prawników, jakich mogą kupić pieniądze, poszli do sądu. Proces rozpoczął się na początku 66 roku. Przede wszystkim strona oskarżycieli, czyli prokuratury, tak, na świadków powołała mężczyzn, którzy twierdzili, że oskarżeni proponowali im zabicie Jacka za pieniądze. Nawet jeden z nich ponoć dostał już pierwszą ratę i było to 7 tysięcy dolarów. Natomiast widziałam różne wersje, widziałam, że tak albo, że po prostu tego nie zrobił koniec końców, albo, że oni mu nie dopłacili drugiej transzy, tak, którą miał też uzyskać, dlatego tego nie zrobił. No ale to wszystko byli tacy świadkowie, którzy robili chyba średnie wrażenie, no bo to byli przestępcy, którzy mówili różne rzeczy, a dodatkowo ten pan Percy ich tak zniszczył tam po prostu. U Dominika też mówili, zresztą też w jakimś artykule to widziałam, że on zrezygnował z powołania świadków. Dziwne. I dzięki temu mógł ostatni wypowiadać się, w sensie jakby tą swoją mowę końcową robił jako ostatni. I ta mowa końcowa ponoć trwała kilka godzin.
Ojej.
I on robił tam takie przedstawienie, jakby troszeczkę niestety robił z ofiary kogoś niedobrego.
Komu, no ale za to mu zapłacili.
Tak, komu, jakby kto mógł się narazić wielu osobom. Dodatkowo ośmieszał też tych świadków prokuratury, tak, kiedy ich przesłuchiwał. No ogólnie to miało być takie przedstawienie po prostu, nie? Teatr tam odwalił. No ale to się wszystko opłaciło, bo oni zostali uniewinnieni.
Aha.
Co? Stwierdzono tak, jury po bodajże 4 dniach obrady, jury, ława, przepraszam, przysięgłych. Coś my mamy z tym jury, nie? Bo chyba ze 2 odcinki temu też
no,
było.
No ale jak to jest jury, no to...
No, tak. No i oni stwierdzili chyba po 4 dniach, że nie ma wystarczająco dowodów, które w 100% świadczą o ich winie.
No.
No i okej. Okay. Też były takie głosy, że Candy potrafiła zdobyć sympatię niesamowitą. Że może gdyby to był sam Mal, to byłoby inaczej.
Mm-hmm.
I co? I oni pod rękę wyszli sobie z tego sądu, wsiedli do auta i pojechali po prostu w stronę słońca. I też są takie nagrania, gdzie się pytają tam Candy, czy teraz wyjdziesz za Mala? I ona mówiła, oczywiście, że nie. O czym ty mówisz? I tam wiesz, dalej co idzie. No, no to po prostu jakiś w ogóle absurd, absurd, absurd. Oni nie byli razem do końca życia. Sprawa w ogóle z zabójstwa Jacka nigdy nie została rozwiązana. Jeżeli no to nie byli oni, no właśnie, tak, tak. Candy przejęła fortunę po mężu i co ciekawe, potroiła ją ponoć.
Ojej.
No. Bo, no tak jak mówię, ona była dobrą bizneswoman i zanim ona się z tym Jackiem związała, to jej się dobrze powodziło, tak, finansowo. To nie było tak, że, no, że ona go potrzebowała dla pieniędzy, jak się z nim wiązała. Natomiast Mal zajął się nieruchomościami, również odnosił sukcesy. Candy zmarła w 76 roku z powodu przedawkowania leków na migrenę.
To w bardzo młodym wieku zmarła.
Tak, no czy to był przypadek, czy nie, czy sobie co zrobiła specjalnie, to już sami musicie ocenić. W każdym razie tak się zdarzyło. A Melvin, Boże, ja raz mówię na niego Mal, raz Melvin, wiecie o kogo chodzi. Melvin umarł w 2010 roku, tak jak mówię, zawodowo odnosił sukcesy.
No to sobie pożyli.
Tak,
no. Kosztem zmarłego pewnie.
Strasznie niesprawiedliwe.
No.
No i jeszcze w tych emocjach, przez te wszystkie romanse i to jak publiczny był ten proces, zapomniałam powiedzieć, jakie były dowody poza tym odciskiem dłoni, który rzeczywiście okazał się być pasujący do dłoni Melvina. To znaleziono też na przykład listy miłosne pomiędzy tą dwójką.
I to nie wystarczyło, żeby nie. ich skazać.
Właśnie to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Były oczywiście też zapiski z pamiętnika Jacques'a i to akurat to było w artykule na New York Times. I tam był taki cytat, że jeżeli Mel i Candice nie zabiją mnie jako pierwsi, to ja zabiję ich, na przykład. Aha. Wiesz, takie cytaty. Także jest to po prostu dla mnie niesamowite, że mimo takich fizycznych dowodów, które były, i tak udało im się z tego wszystkiego wyjść. I jakby tak jak powiedziałaś sama wcześniej, udało im się jeszcze świetnie pożyć. Z tego co pamiętam, to też chyba było w tym artykule na New York Times, to Candy i w ogóle jeszcze potem raz wyszła za mąż i jej mąż też miał jakiś dziwny wypadek raz, ale no przeżył. Potem ona, i to też w ogóle był młodszy mężczyzna, bo ona wtedy była około 50, on miał 30 parę lat. No, ale no właśnie ona potem umarła mając 55 lat z powodu tego przedawkowania, o którym wcześniej wspominałam. Ciekawe, ja Wam podlikuję oczywiście ten artykuł i nazwy jakichś tam jeszcze tych programów, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. W ogóle to Crime to Remember to jest dostępne na Playerze.
Na Playerze jakim?
TVN-u.
Aha.
Tak, i ja stamtąd chyba w ogóle tam oglądałam to.
A, pierwsze słyszę.
A potem jeszcze okazało się, że jest Power, Privilege and Justice.
Na Playerze?
Nie na Playerze, to już na YouTubie na znalazłam, YouTube, przyznaję dobra. Się. No,
no dobrze.
Myślę, że teraz już wszystko powiedziałam.
To już pozwolę sobie przejść do mojej historii.
Tak.
Po tytule będziecie już wiedzieć, o co chodzi, więc nie będę tu robić większego napięcia. Moja sprawa jest o klanie wampirów. Nie wiem, czy słyszałaś o nich?
Nie.
Klan wampirów, który istniał w takim małym religijnym miasteczku o nazwie Murray w stanie Kentucky, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem mojej historii jest Rod Farrell. On miał wtedy 16 lat. I z ciekawostek na wstępie mogę powiedzieć, że Rod w tamtym momencie był najmłodszą osobą w historii skazaną na karę śmierci na Florydzie. Także zapowiada się mocno. Trzymajcie się. No ale zanim do tego dojdziemy, to opowiem o życiu Roda. Dorastając, nie miał łatwego życia. Jego matka, kiedy go urodziła, miała 16 lat. On urodził się w marcu 80 roku. Mimo, że jego rodzice wzięli ślub, to ten ślub właściwie trwał krótką chwilę. I Rod nigdy nie widział swojego ojca, bo ojciec opuścił rodzinę właściwie bardzo szybko po tym, jak matka zaszła w ciążę.
Uh-huh.
Więc Rod żył ze swoją matką, która nazywała się Sandra. Oni nie mieli za bardzo stabilnego życia, właściwie bujali się pomiędzy różnymi domami. Czasami mieszkali z rodzicami Sandry, czasami mieszkali w jakichś mieszkaniach komunalnych. Poza tym Sandra pracowała jako tancerka i prostytutka, żeby jakoś zarobić na życie. No i Sandra również, ona się właściwie fascynowała wampirami i podobno to ona przekazała tą pasję swojemu synowi, ponieważ razem oglądali jakieś tam filmy, Drakule i wywiad z wampirem i te wszystkie rzeczy, czytali komiksy. No ogólnie ta cała kultura wampirza bardzo im się podobała.
Wspólny temat, piękny, no.
Sandra na pewno nie była idealną matką i relacja z tym synem była dość skomplikowana, bo na przykład w wieku 34 lat Sandra pisała takie bardzo dziwne listy do swojego syna Roda. I ona w tych listach na przykład pisała, że pragnęłam być blisko ciebie. I w sensie, inaczej może, to było napisane takim bardzo poetyckim, archaicznym językiem, udającym właśnie taki język, nie wiem, wampirów, czy jakichś takich stworzeń dziwnych. I pisze tak, stać się wampirem, częścią rodziny, nieśmiertelnym i prawdziwie twoim na zawsze. Coś tam mówiła, że ma nadzieję, że on wróci do niej i przyjdzie po mnie i przejdzie przez nią, co może być rozumiane trochę dwuznacznie. Mhm. Dodała jeszcze, że będzie jego oblubienicą, a on będzie jej
ojcem. No nie wiem, bardzo dziwne fazy, na pewno matka tak do swojego syna nie musi pisać, nie ma takiej potrzeby. Można swoją matczyną miłość wyrazić troszeczkę inaczej niż mówić, żeby syn w nią wszedł.
O matko!
No, więc to była ta kwestia z matką. Kontaktu z ojcem nie miał, więc to kolejna jakaś tam trauma. A dodatkowo podobno Rod był molestowany seksualnie, kiedy miał 5 lat, przez swojego dziadka. Także kolejna trauma do kolekcji. W roku 92 Rod twierdzi, że wtedy zafascynował się tą taką mroczną stroną świata, takim złem w czystej postaci, a miał wtedy 12 lat, także odpowiedni wiek.
Przez chwilę zapomniałam, ile on miał lat, no.
I Rod jako już nastolatek, to było we wrześniu 95 roku, czyli miał wtedy 15 lat, dołączył do lokalnego klanu wampirów. To była taka grupa lokalnych nastolatków, outsiderów. Oczywiście na pierwszy rzut oka oni stworzyli sobie tą grupę jako taką grupę właściwie wsparcia, bo wszyscy czuli się jako outsiderzy, mieli problemy rodzinne, no i potrzebowali towarzystwa, żeby jakoś przetrwać ten trudny czas, prawda? Bo wszyscy dorastali właśnie w tym małym miasteczku Murray, które było ekstremalnie religijne, więc wiadomo, że takim lekko zbuntowanym nastolatkom takie okoliczności się nie podobają. I do tego klanu należało, z tego co wiem, mniej niż 10 osób, ale oczywiście ci tam członkowie się czasami zmieniali. Były to zarówno dziewczyny, jak i chłopcy i oni mieli tak średnio 14-16 lat. Jako mentora, taką osobę do naśladowania, trochę wpisującą się w figurę ojca, Rod wybrał sobie starszego stażem, członka klanu wampirów, który miał pseudonim Jaden. Oni chodzili razem do liceum, poznali się w liceum, byli w tym samym wieku. Zbliżyło ich to, że oboje lubili nosić długie płaszcze, takie mroczne, gotyckie, nie? I to właśnie Jaden wprowadził Roda w świat wampirów. On nauczył go wszystkiego i zaprosił go do swojej wampirzej rodziny. Stał się takim po prostu jego mentorem. I ta grupa, klan wampirów, zajmowała się po prostu kultowaniem swojego wampiryzmu. Rod, wstępując tam, musiał dopasować się do nich specyficznym wyglądem. Ja bym to nazwała taką po prostu gotycką stylówką, ale no, mogę Wam to opisać. To były takie ciężkie buty, oczywiście wszystko czarne, długie płaszcze, bardzo taki gotycki makijaż, czarne usta, czarne paznokcie, blada twarz i tak dalej.
I tak chodzili do szkoły?
No tak chodzili wszędzie.
To nauczyciele musieli być zachwyceni.
Wiesz, ja nawet nie wiem, czy oni do tej szkoły w ogóle chodzili.
No tak.
Ich miejsce spotkań nazywało się Hotel Wampirów i to była taka ruina w lesie, taki pustostan, który sobie przywłaszczyli. To tam urządzali imprezy, brali narkotyki, bo bardzo lubili brać różne substancje takie psychoaktywne i też organizowali różne rytuały. Jakie były mniej więcej zasady tej grupy? No, oni twierdzili, że nie popierają zabijania ludzi, bo nie to im było potrzebne wedle ich teorii wampiryzmu, no bo są chyba różne. Oni twierdzili, że nieśmiertelność zapewnia im regularne picie wzajemnie swojej krwi, ale oni to robili przez takie lekkie nacięcia. Jest bardzo interesujący film dokumentalny dostępny na YouTubie, w którym już po wszystkich tych wydarzeniach normalnie z kamerą przyszli tam do nich i rozmawiali z członkami grupy tych wampirów i oni pokazują, że mają dosłownie całe ręce, całe ramiona w sznytach. Strasznie to wyglądało, naprawdę nie mogłam na to patrzeć, bo oni brakowało tam miejsca na kolejne kreski. No ale to im sprawiało przyjemność, także chyba nie, no nie wiem. Więc oni robili te właśnie lekkie nacięcia po to, żeby leciała z rany krew, ale żeby nikogo nie, za bardzo nie skrzywdzić. I oni twierdzili, że kiedy piją swoją krew wzajemnie, no to mają takie orgazmiczne uczucie, czują jakby pili energię, że to jest taki przypływ adrenaliny. Uważali też, że należą po prostu do innego gatunku, takiego ponadludzkiego, i że klan to jest ich rodzina, którą stworzyli sobie z wyboru. Tam mieli oczywiście różne stopnie. Ten Jaden był nazywany takim ojcem, a dokładniej takim zapładniaczem, coś takiego. Jest takie słowo w języku polskim, bo nawet to sprawdzałam, bo to nie jest zwykłe słowo na ojciec, tylko taki ktoś, kto spładza dzieci. Nie? Wiecie, o co mi chodzi? Nieważne.
Spładacz.
No chyba. No i mówili, że te ich relacje są najważniejsze, że się kochają, że mają ekstremalnie wysokie potrzeby seksualne, nie tak jak zwykli ludzie, no i że to picie krwi też ich napędza i bla bla bla. Wiecie, jak to jest z wampirami. Przyjmowali też właśnie nowe imiona, dołączając do tej rodziny, żeby właśnie odciąć się od tego poprzedniego życia. Mówili też, że uważają, że są po prostu taką wyższą formą ewolucji. Dlatego mówię, że są tymi nadludźmi. I wszystko to dlatego, że oni twierdzili, że są w stanie dotrzeć do takich uniesień i do takich stanów, o których zwykłym ludziom nawet się nie śniło. I dodatkowo mogą czytać w myślach. Należenie do klanu wampirów wymagało oczywiście posłuszeństwa i przedkładania potrzeb i problemów klanu nad cokolwiek innego. Ale z drugiej strony, z tego co ja wiem, no to części tych osób dalej mieszkała ze swoimi rodzicami, bo jednak byli zbyt młodzi, żeby się tak całkiem odciąć, więc ja nie jestem do końca przekonana, czy można by to było nazwać sektą. Na pewno było to bardzo dziwne ugrupowanie, ale chyba jeszcze w tamtym momencie nie byli na takim etapie odcinania się, no bo na przykład ten główny Rod, on w dalszym ciągu czasami mieszkał z matką, a czasami żył tam na gigancie, kiedy tam brał dużo narkotyków, ale przypuszczam, że jego matka wiodła po prostu podobne życie. Mhm. A, no i jeszcze powiem o tym miasteczku, Murray. Co ciekawe, nie wiem, czy tak jest do tej pory, ale przynajmniej wtedy, kiedy ten film dokumentalny robili, to mówili, że w tym miasteczku jest w ogóle zakaz picia alkoholu, przez to, że wszyscy są tak ekstremalnie religijni, że tam wszyscy chyba są tacy super grzeczni i nie grzeszą i chodzą w, nie wiem, białych ubraniach i codziennie chodzą do kościoła i że wszystkim to odpowiada. I dlatego ogromny kontrast był właśnie z tą grupką wampirów, bo oni swoim wyglądem właściwie odstraszali ludzi, że wszyscy chodzili po prostu drugą stroną miasta, jak tylko widzieli ich gdzieś tam na horyzoncie. Więc to naprawdę był strasznie, strasznie dziwaczny ewenement w tym miasteczku, które było po prostu święte. Mówili, że tam na 300 mieszkańców przypada jeden kościół. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. W każdym razie kościół tam był na każdym rogu właściwie. Ale na przykład członkowie tego klanu twierdzili, że to miasteczko jest miejscem kultu samo w sobie, właśnie przez to, że ci ludzie są tak ekstremalnie religijni. I że stosunek tych mieszkańców do religii jest właściwie taki sam jak wampirów do wampiryzmu, więc właściwie oni nie powinni mieć nic im do zarzucenia, bo tak samo zajmują się kultowaniem religii, tylko że innej. No, jakby w teorii na pewno jest coś w tym, tylko myślę, że inne tam wartości wyznawali. No i tak mamy styczeń 96 roku, kiedy dochodzi do inicjacji w końcu. To znaczy, Jaden zaprasza Roda do tego, żeby stał się wampirem. No i oczywiście on dokona tej przemiany. Ten cały rytuał odbywał się na cmentarzu w nocy.
A gdzie indziej?
Mieli wyznaczone miejsce pod konkretnym drzewem, które było jakieś tam specjalne, i Jaden swoim sztyletem zrobił 3 nacięcia na ramieniu Roda, następnie wypił jego krew, potem zrobił takie same nacięcia na swoim ramieniu, no i Rod wypił jego krew. I z relacji Roda wiem, że oni następnie siedzieli w cichej medytacji przez kilka godzin. I to był koniec. Więc właściwie dziwi mnie to, bo jednak z serialu Czysta krew wydawało mi się, że muszą się zakopać w ziemię.
Co najmniej.
Potem unikać słońca, no ale w ich przypadku ta przemiana zachodziła inaczej. To ja, no nie wiem.
Tak, jakiś inny rodzaj wampirów. A ja myślałam, że się błyszczą jak diament wampiry później, jak z wierzchu.
Rod wyróżniał się pośród tej grupy, bo był z czasem właściwie stawał się coraz bardziej agresywny i jego właściwie za bardzo pociągała ta zła strona mocy, bo oni wszyscy sobie lubili żartować na temat śmierci, na temat picia krwi i tak dalej, ale nigdy podobno przynajmniej nie dochodziło z ich strony do jakichś takich konkretnych złych czynów. W przeciwieństwie do Roda, który tej agresji miał w sobie bardzo dużo i chciał się jakoś jej pozbyć. Na przykład podobno to Rod zainicjował zupełnie bezsensowne zabicie kota. Całą grupą przechadzali się po okolicy, to było pewnie w nocy, nikt go do tego nie zachęcał. On po prostu wyszedł przed szereg i chciał się popisać jakąś swoją siłą. Wziął kota, którego gdzieś tam zobaczył, no i po prostu go zabił na oczach wszystkich.
I co, i wszyscy tak przeszli z tym do porządku dziennego?
No tak, na pewno nikt nic nie powiedział na głos. Nie wiem, czy, wiesz, popatrzyli się między sobą, się zdziwili, czy się śmiali, nie mam pojęcia. W każdym razie to on to zrobił. Kilka miesięcy później wydarzył się jeszcze gorszy incydent, niestety związany ze schroniskiem dla zwierząt.
Nie.
Bo podobno grupa wampirów zrobiła tam dziurę w ogrodzeniu, porwali małe szczeniaczki, torturowali je, no i zostawili to, co z nich zostało w krzakach przy tym schronisku. Ogólnie nie będę mówić, co tam się wydarzyło, no bo to było naprawdę okropne i nie ma co tego powtarzać. W każdym razie oczywiście ta osoba, która pracowała w tym schronisku, jak to zobaczyła rano, no to natychmiast wezwała policję i cała społeczność się strasznie przejęła tym, no bo nikt sobie nie wyobrażał, jak można tak torturować zwierzęta, bo to nie była no to było po prostu straszne, nikt nie był sobie w stanie tego wyobrazić, więc szeryf chciał znaleźć winowajców, właściwie nie musiał szukać, bo od razu wszyscy wiedzieli, że to zrobiły te dzieciaki wampiry. Oni twierdzili, że krew szczeniąt była im na pewno potrzebna do rytuału, w sensie mieszkańcy tej miejscowości mieli takie podejrzenia. Ale Rod do tej pory twierdzi, że on tego nie zrobił, no a jak było naprawdę, no to nie wiemy. W każdym razie wiele wskazywało na to, że to była grupa. Za bardzo pewnie w promieniu 100 kilometrów nie było żadnych innych dzieciaków wampirów, które by potrzebowały krwi małych zwierzątek. Z czasem Rod w swojej głowie stawał się coraz silniejszy i potężniejszy, w sensie tak mu się wydawało.
Podoba mi się, że właśnie, że powiedziałaś w swojej głowie.
Ale miał nad sobą lidera, właśnie tego Jaydena. Więc Rod zaczął testować grupę, sprawdzał na ile może sobie pozwolić, bo być może to on chciał objąć stanowisko tego przywódcy klanu. A że grupa lubiła bawić się w odgrywanie scenek, na przykład wcielali się w te role wampirów, udawali, że się atakują, że mają jakieś nadprzyrodzone moce. Oni mieli takie różne zabawy, aż ciężko mi to opisać.
Takie tam różne zabawy.
Z jednej właśnie z takich zabaw wyszło jakieś nieporozumienie, czy też spięcie między Rodem i Jaydenem. Rod powiedział coś w stylu, że zabije Jaydena i w sekundę żarty się skończyły i zupełnie atmosfera się zmieniła. Jayden strasznie się zdenerwował, chwycił Roda za gardło, tak go podniósł za gardło, przydusił go do ściany i w tym momencie czuł, że jest w stanie go udusić, ale go puścił. Więc wykazał się, wiesz, po prostu wielkim tutaj sercem, że go nie udusił, tylko zagroził mu.
Czy, przepraszam, czy on go podniósł za gardło no i nie, przyparł do
tak
ściany?
To, tak to opisali.
Tak, tak, rozumiem, ale w ogóle...
Może komuś się to przyśniło, nie wiem. No ale jeden i drugi po prostu wykazali się wielką agresją w tamtym momencie i oboje byli w stanie siebie zabić, tak przynajmniej twierdzili, więc doszło do wielkiego spięcia i rozłamu i w efekcie Rod został wyrzucony z klanu, ponieważ właściwie przywódcą, tak jak mówiłam, był ten Jayden, więc on nie chciał już mieć z nim nic wspólnego. W tamtym czasie Rod był w bardzo złym stanie ogólnie, no bo brał bardzo dużo narkotyków, właściwie wszystko, co mu wpadło pod rękę, marihuanę, kwasy, krak, heroinę, tylko oczywiście to, co udało mu się jakoś tam znaleźć, bo jak on na ten temat mówił, to na koniec powiedział, no i heroinę, jak udało mi się coś tam. W sensie widać, że na pewno nie miał, wiesz, pieniędzy, mhm. żeby takie ostre narkotyki sobie zdobyć. Więc na pewno miał dużo problemów, ale nie mówię tego w kontekście tłumaczenia, tylko w kontekście tego, jak bardzo musiał być zaburzony w tamtym momencie. I do tego jeszcze wyrzucony ze swojego klanu. Więc w tamtym momencie zaczął tworzyć swoją grupkę poddanych. Pierwszego zwerbował 15-letniego Michaela i go zmienił w wampira takim samym sposobem, jak widział, że to robi Jaden. Potem zwerbował również dziewczynę 16-letnią o imieniu Charity i Dane, która miała 19 lat. I na końcu Scotta, który miał lat 16. No i wtedy Rod właśnie stał się ojcem wampirem, tym przywódcą. No i mógł sobie rządzić i miał swoje wampirze dzieciątka. Na pewno bardzo pokrzepiające było to dla niego, że czuł, że ma taką swoją rodzinę. I on tłumaczył, że myślał sobie, że on dla tych swoich, w cudzysłowie, dzieci może zrobić wszystko. Że to były takie bardzo silne emocje. Łączyła też ich wszystkich myśl, że kiedyś w końcu uda im się uciec z tej dziury. Bo oczywiście jak wszyscy tam nastolatkowie, którzy mieszkają w małej miejscowości, marzą, żeby wyjechać gdzieś, prawda? Marzą o lepszym życiu, więc oni również. Poza tym ta lokalna policja zawsze miała na nich coś i się czepiali ich, więc też dlatego chcieli się ulotnić. Do tego czasu Rod z jego matką kursowali właściwie między tym miasteczkiem w Kentucky, a miasteczkiem Eustis na Florydzie. Bo dziadkowie Roda kupili tam dom w 90 roku i jeżeli nie mieli co ze sobą zrobić, no to jeździli do nich. No i właśnie tam na Florydzie Rod zaprzyjaźnił się z taką dziewczyną, która nazywała się Heather Wendorf. To była też tak samo zbuntowana jak on nastolatka, która nie lubiła swoich rodziców i mówiła mu, że mieszkanie z tymi rodzicami to jest piekło i że chciałaby uciec i tak dalej. Heather i Rod utrzymywali kontakt, dzwonili do siebie bardzo często, ale kiedy rodzice Heather skapnęli się, że ona wykonuje połączenia takie międzystanowe, które są droższe, to postanowili właśnie jeszcze ją odciąć, co jeszcze bardziej ją zdenerwowało. No i Rod twierdzi, że Heather przez telefon błagała go, żeby przyjechał na Florydę, uratował ją i dodatkowo zabił jej rodziców.
Tak na dodatek, okej.
Cała ta sytuacja zbiegła się z planami grupy na ucieczkę z Kentucky. Więc 25 listopada 96 roku Rod zarzucił sobie mocnego kwasa, jak to się mówi.
Uśmiałam się,
bo czuję się jak po prostu babcia, która tak mówi, jak to mówię, młodzież. W każdym razie wziął narkotyki i ruszyli w drogę. Dojechali tam na miejsce na Florydę 12 godzin później. Zadzwonili do Heather i poinformowali ją, że jesteśmy, czekamy na ciebie, dołączaj do nas. Heather podała swój adres, oni podjechali pod jej dom. No i w międzyczasie jakoś tam ten samochód, którym jechał Rod, się popsuł. Więc mieli kłopot, bo potrzebowali jakiegoś innego pojazdu, żeby jechać dalej w ich wspaniałą podróż. Więc Heather zadecydowała, że właściwie to mogą zabrać samochód jej rodziców, ale że ona tego nie zrobi, więc postanowiła dać Rodowi klucze do jej domu, żeby on tam wszedł i ukradł kluczyki od samochodu, następnie ukradł samochód, no i wtedy wszyscy będą mogli razem pojechać dalej w drogę, jak mówiłam, i w ogóle to oni planowali pojechać do Nowego Orleanu.
Czyli, no, w sumie mnie to nie dziwi. No, jest.
No.
Ale tak się zastanawiam, czy naprawdę Heather myślała, że prościej będzie, żeby jakiś obcy człowiek włamał się jej na chatę, niż żeby po prostu podwędziła kluczyki do samochodu?
No, taka jest wersja wydarzeń, no. Mhm. Ale też mi się to wydaje dosyć dziwne. Ale w ogóle w podzięce za samochód Rod miał zmienić Heather w wampira, więc właściwie może to od niego ten szantaż wyszedł. Nie wiem, nie wiem, kto tutaj był pomysłodawcą. No ale zaczęli od przemiany Heather w wampira, bo rytuał odbył się wczesnym rankiem na cmentarzu właśnie w tej miejscowości Justice. Rod znowu wziął narkotyki, wziął LSD, dokonali tej przemiany, więc pili wzajemnie swoją krew z Heather, a potem udali się z powrotem do domu Heather po samochód. I tak, dziewczyny wszystkie zostały w samochodzie, czy tam były różne wersje wydarzeń. One twierdziły, że pojechały z Heather, żeby ona się pożegnała z jakimś tam swoim chłopakiem. Generalnie nie było ich tam, w okolicy domu. A Scott i Rod weszli do domu. Podobno okrążyli dom, sprawdzili, gdzie są mieszkańcy, poszli do garażu, w garażu szukali jakiegoś narzędzia zbrodni, znaleźli łom i stwierdzili, że to będzie dobre narzędzie i przez garaż weszli do domu. Zobaczyli najpierw ojca Heather, który nazywał się Richard. On leżał sobie spokojnie na kanapie i miał bardzo głośno włączony telewizor, więc nie usłyszał być może przez to, że ktoś wszedł. Rod uderzył go tym łomem od razu w skroń i to tego mężczyznę powaliło na ziemię. Stracił przytomność, więc Rod stwierdził, że to jest idealna sytuacja, żeby tego mężczyznę zabić, bo jeżeli on się obudzi, no to będzie po nim. Więc Rod dobił tego leżącego mężczyznę, zatłukł go na śmierć tym łomem, wymierzając też prawdopodobnie śmiertelny cios, wbijając ten łom w klatkę piersiową.
Boże!
Po zabiciu Richarda, podobno Rod chciał wyjść z tego domu i zostawić matkę. Matka nazywała się Neuma Ruth Quinn. Rod chciał podobno oszczędzić jej życia, ale szukając kluczyków do tego samochodu, natknął się na nią niechcący i ta kobieta podobno pierwsza go zaatakowała i Rod oburzył się, bo ona wylała na niego kubek gorącej kawy i no, go ciekawe. Poparzyła.
Ciekawe, znalazła obcego mężczyznę u siebie w domu
no.
I śmiała się bronić?
Dlatego Rod nie miał innego wyjścia, tylko musiał ją zabić i zrobił to znowu tym samym łomem, uderzając w tył jej głowy. Walił, dopóki ona nie przestała go atakować. Dodam, że wszystko to wiadomo z nagrania, z przesłuchania Roda przez policję. I na tym przesłuchaniu on opowiada to wszystko ze szczegółami, zupełnie bez wzruszenia. Jeszcze wykonuje takie gesty ręką, wiesz, tak jakby...
No, demonstruje.
Tak, demonstruje jakby bez żadnego takiego wzruszenia, niczego. W ogóle to na nim nie robiło żadnego wrażenia. Wręcz jakby był z siebie dumny, bo jeszcze pamiętam, to mi utkwiło w pamięci, że do tego policjanta powiedział, no zobaczysz tam jak będą zdjęcia z tego miejsca, to zobaczysz, gdzie ja mu dokładnie ten cios zadałem w klatkę piersiową. Takie jakby kompletnie nie kumał, co on mówi, nie? Totalnie oderwany. Po morderstwie Rod i jego kolega Scott podobno rytualnie spalili ciała i tańczyli wokół tych ciał, ale tutaj mi się wydaje, że to jest duże jakieś nadużycie i być może media taką historię wymyśliły albo ktoś tam, bo nie wiem, nie słyszałam żadnego potwierdzenia, no ale gdzieś tam mówi się, że rytualnie spalili, rytualnie tańczyli wokół nich. Ale fakty są takie, że ukradli poza tymi kluczykami od samochodu jeszcze jakieś kosztowności, biżuterię, karty kredytowe, więc mieli zapas na swoją podróż. Jak zabrali ten samochód, to zamienili w nim tablice rejestracyjne z tym swoim starym samochodem i ruszyli w drogę już całą ekipą. Ciała tych zamordowanych rodziców zostały znalezione przez siostrę Heather, która wróciła z pracy tego dnia. No ona zawiadomiła policję, oni od razu domyślili się właściwie, co się mogło wydarzyć, no bo wiadomo, że tej siostry nie było i wiadomo było, z kim się kontaktowała i tak dalej, i tak dalej. Więc ta grupa nastolatków była poszukiwana właściwie listami gończymi i po 4 dniach jazdy przez 4 stany zostali odnalezieni, zatrzymani w miasteczku Baton Rouge w Luizjanie. I to było dokładnie 28 listopada, a zostali namierzeni dlatego, bo jedna z tych dziewczyn, Charity, zadzwoniła
z budki telefonicznej do swojej babci chyba z prośbą o przesłanie pieniędzy. Więc oni mieli namierzone, no oni mieli namierzone wszystkie rodziny tych dzieciaków, no i po prostu od razu dostali cynk, że są tu i tu, więc aresztowali ich. I tak teraz przechodząc do procesu, Rod podobno podczas procesu powiedział coś takiego. Kiedy zabiłem tych ludzi, poczułem przypływ emocji. Poczułem, jakbym był Bogiem. Ale gdybym był Bogiem, to nie byłbym tu i teraz w sądzie. Także trochę ciekawe, bo z jednej strony jest bardzo oderwany od rzeczywistości, a z drugiej strony myśli racjonalnie i wie, że takich czynów są prawne konsekwencje, nie? Więc dziwne połączenie trochę. Taki psychopata, ale jednak nie wiem. No ale ciężko tu tak w jednym słowie ocenić jego pokręcony stan psychiczny. Więc 12 lutego 98 roku 17-letni wówczas Rod przyznał się do popełnienia morderstw. Powiedział, że członkowie jego grupy byli niewinni, a Scott był po prostu pomocnikiem. Powiedział, że Scott też tam nikogo nie zabił, no ale jako, że był w tym samym pomieszczeniu i nic nie zrobił, no to też musiał otrzymać wysoką karę. Adwokaci Roda próbowali wnieść tam argumenty, że był po prostu chory psychicznie, że zdiagnozowano u niego różne zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia schizotypowe. Zadiagnozowano też u niego zespół Aspergera. Nawet też zeznano, że Rod czasami miewał różne wizje, że nawiedzały go anioły i demony, ale nie wzięto tego pod uwagę w wymierzaniu kary. Ława przysięgłych jednomyślnie postanowiła, że Rod powinien zginąć na krześle elektrycznym, bo jesteśmy na Florydzie, za każde z popełnionych morderstw, więc właściwie dwa razy mu to wymierzyli. Ten film dokumentalny, o którym mówiłam, tam również rozmawiają z Rodem w więzieniu już parę lat po tym skazaniu i on normalnie wypowiada się do kamery, widać jego twarz, wszystko, i on mówi na przykład, że on zawsze był ciekawy, jak to będzie zginąć na krześle elektrycznym, że właściwie cała ta idea za bardzo mu nie przeszkadza, bo to jest takie kultowe wręcz, taki kultowy czy symboliczny sposób, nie wiem, jakby to powiedzieć, zostania ukaranym w tych jego kręgach, w kręgach zła, nie? Rozumiesz? Oczywiście dalej twierdzi, że jest wampirem. To się też nie zmieniło. Nigdy nie okazał żadnej skruchy za swoje czyny.
Co, to naprawdę brzmi tak, jakby oni go powinni leczyć psychiatrycznie, bo... czy nie?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bo on mówi to z takim przekonaniem, ale właściwie kompletnie bez emocji. Jakby to były dla niego czyste fakty.
Okej.
Okay. To nie jest
znaczy,
tak,
że... w sumie ja żaden ze mnie psychiatra, po prostu tak sobie myślę, że w przeszłości, co opowiadałyśmy takie historie, no to mimo wszystko był jakiś taki wątek, prawda, jakichś zaburzeń czy chorób. Więc...
Ale nie, poczekaj, bo jeszcze coś powiem. Bo on twierdzi, że nic nie byłoby w stanie go w tamtym momencie odwieść od zabicia tych ludzi. Twierdzi, że to jakby było... naturalna kolej rzeczy dla niego. Że wszystko to, co się wydarzyło, zmierzało do tego, że on będzie zabijać ludzi. I mówi, że jeżeli nie zabiłby w tamtym momencie tych państwa Wendorfów, to zabiłby pewnie kogoś innego, albo i nawet więcej osób. I mówił to z takim pełnym spokojem i przekonaniem. Więc może po prostu on w jakiś taki bardzo pokręcony sposób wiedział, że taką ma naturę złą i zaakceptował to.
Znaczy no, w sumie wiele seryjnych chyba zabójców też jakby doskonale sobie zdawało sprawę, taka ich natura, znowu to zrobię, dziękuję.
Tak, no bo właśnie on w dalszym ciągu gadał takie bardzo filozoficzne teksty, no bo jakby wiadomo, w myślach filozoficznych są różne nurty, no i też jest taki. Więc on twierdził, że ludzie są poddawani po prostu pewnym wyborom i że w pewnym momencie muszą wybrać, czy wybierają dobro, czy zło. No i on świadomie mówi, że wybrał zło i mówi, że to jest bardzo prosty mechanizm, wcale nieskomplikowany, bo po prostu on chciał to zrobić, więc to zrobił i w tamtym momencie nie bał się żadnych konsekwencji.
No. Jestem w szoku.
No, naprawdę strasznie się to ogląda. A jeżeli chodzi o pozostałe osoby, no to na przykład ten Jaden, on w dalszym ciągu prowadzi swój kult i werbuje do niego młodych i zagubionych. Tylko, że oni się odcinają od tego, co zrobił Rod. Mówią, że oni nigdy nie chcieli, nie wiem, tam zabijać kotków, nigdy nie chcieli zabijać ludzi, że to jest im w ogóle niepotrzebne, że im wystarcza po prostu bycie razem i picie swojej krwi. Okay. Jeżeli chodzi o właściwie współuczestników tego morderstwa, to Scott dostał wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Zatem, no, Floryda w tamtym czasie była bardzo, bardzo surowa. Tam się nie cackali. Dana dostała 17 lat, Charity dostała 10 lat, a co ciekawe, Heather została uniewinniona, ponieważ twierdziła, że była w ogóle nieświadoma, że jej rodzice zostali zamordowani. Nikt jej o tym właściwie nie powiedział i ona myślała, że wszystko poszło zgodnie z planem, że ukradli samochód i wszystko jest w porządku. No, w to mi się trochę nie chce wierzyć, no ale okej. Oczywiście był to wielki skandal dla wszystkich mieszkańców tego miasteczka Murray, bo była to bardzo medialna sprawa, rozpisywały się o niej wszystkie gazety w Ameryce i nie tylko, więc nagle to miasteczko, które właściwie nikomu nie było znane, zasłynęło z tego, że mają morderczych wampirów, a oni chcieli tylko się modlić. Mhm. Nie? Więc strasznie... No nie wiem, to jest może trochę nie na miejscu. W każdym razie ten kontrast jest trochę zabawny, musicie przyznać. W roku 2000 wyrok śmierci Roda został zmieniony na dożywocie. Po tym, jak Sąd Najwyższy Florydy orzekł, że oskarżeni muszą mieć co najmniej 17 lat w momencie wniesienia zarzutów, żeby móc wykonać egzekucję. Więc dość szybko się skapnęli, że on był jednak za młody, żeby go tak skazać, nie?
Niesamowite, jakie to były dzieci, no.
Aha, i co jeszcze mi przyszło do głowy właśnie, jak tak sobie myślałam o tej sprawie, bo byłam mocno przerażona właśnie słuchaniem, co oni wygadywali, że dla mnie nastolatkowie tacy 16-letni czy tam 15-letni wydaje mi się, są po prostu bardziej niebezpieczni niż jacyś, no nie wiem, 40-letni mężczyźni spotkani w ciemnej uliczce. Wiesz, o co chodzi? Że jakby nigdy nie wiadomo, co tym nastolatkom siedzi w głowie. To jest przerażające.
Żadnemu człowiekowi. Myślę, że tutaj wiek nie ma reguły.
No wiem, ale jakoś nie wiem. Te historie o takich dzieciach zabijających, oni w ogóle nie wiedzą, że coś jest w tym złego, nie? No, oczywiście oni i wiele innych osób, niezależnie od wieku, ale wciąż...
No właśnie zastanawiam się też, na ile takie sprawy w przypadku nastolatków są dużo bardziej nagłaśniane, bo jest to dużo bardziej szokujące na przykład,
no,
prawda?
Tutaj na pewno było szokujące, bo podawali się za wampirów, nie?
No nie, no ten szok faktor tutaj jest dosyć, powiedziałabym, duży.
Jest tyle historii na temat dzieci, które zrobiły coś złego. Ciężko jest powiedzieć, że to jest faktycznie ich wina, no bo jednak do pewnego momentu ktoś nad nimi sprawuje opiekę, tak? Nie wiem, to jest...
No, to matka chyba się nie spisała w przypadku Roda.
Ale matka właśnie, to jeszcze mogę powiedzieć, że ona odwiedza go codziennie w więzieniu. Ona przeprowadziła się na Florydę tam, żeby być blisko jego więzienia i ogólnie wsparcie 100%, nie?
Szczęśliwa rodzina, no? To okej.
To znaczy, no zawsze fajnie jest mieć osobę, która cię tam wspiera w trudnych sytuacjach.
Nie, no wiadomo, wiadomo, nie?
Ale no... No przynajmniej wywalczyła mu zniesienie tej kary śmierci. Mhm. Bo myślę, że gdyby nie ona, to by do tego nie doszło. Także tyle.
No. Z tą myślą Was zostawiamy.
I tradycyjnie dziękujemy naszym patronom. Ostatnio zrobiłyśmy taką dodatkową promocję na Instagramie i zauważyłyśmy, że dzięki temu przybyło nam paru nowych patronów. Także bardzo się cieszymy i bardzo witamy.
Tak, witamy i pozdrawiamy. Dziękujemy Joannie, Jakubowi,
Ani,
Marcie,
Aleksandrze,
Michelle,
Cecylii,
Zuzannie
i Łucji. Także jakby ktoś był zainteresowany, to zawsze link do naszego Patronite'a znajdziecie w opisie.
Co? My już nie radzimy sobie, już jest 23.
Odpis. No dobra, może być odpis albo opis do tego odcinka.
I co? Możemy powiedzieć, że wrzucamy teraz dodatkowe materiały na grupę dla naszych patronów. Kręcimy takie wideo pogadanki z Karolinami. Wrzucamy też bloopersy, czyli to, co wycinamy, no i inne. Także zapraszamy, jest fajnie.
Tak, jak któryś z naszych patronów jeszcze nie wie o tajnej grupie, proszę się zgłosić, wszystko wyjaśnimy.
I to tyle, dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.